Chciałam Wam powiedzieć, że modliłam się do Pana. Panie, chcę pracować dla Ciebie. A nie mam nic do powiedzenia. Dostałam straszny ból brzucha. Byłam lekarza, diagnoza była podejrzenie raka wątroby. Ja nie przyjęłam tego. Powiem Wam jeszcze, że ja unikałam w szpitalu, nawet jak była taka możliwość, że mogłam się dostać. Wszystko robiłam, żeby w szpitalu nie pójść. Strasznie to dla mnie było pójść do szpitala. A tym razem ja nie wiem, jakąś radością szłam do tego szpitala, mimo że to szpital dla rakowców, oddział dla rakowców. Poszłam tam w dni wszystkie badania, jakie są możliwe. Nie znaleźli nic, kazali mi się wydać. Ale to nie wszystko. Przez te dni i noce, całą nocą Pan do mnie mówił, a ja rano mówiłam ludziom, mówiłam. Trzy osoby przyjęły Pana i są zbawione. Jedna Pani 93 lata, druga Pani z mojej starczy, trzecia Pani po wylewie i po zawale. Dusiła się nie wiadomo jak długo. Pani w każdym razie wiem, że to u niej pokoleniowa choroba. Mąż po wylewie, po zawale, ona po zawale, syn po zawale, więc drugi syn po zawale zmarł. Ja się modliłam o tych ludzi. I Pan, ja wierzę, że Pan jest wyszły. Ja zostały tylko dwie Panie tam. Wszystkie poszły do domu. Zdrowe.
Chwała Bogu. Dziękujemy Ci, Panie. Wiecie, to jest tak. My mamy robić to, co do nas należy. A Bogu pozostawmy to, co do Niego należy. Amen. To jest najlepsze rozwiązanie. Proszę.
Ja chciałem przypomnieć o tym, co się wydarzy za tydzień. W zasadzie właśnie Sylwia chce przypomnieć. Też chcieliśmy przypomnieć o 1% i to wszystko Sylwia rozwinie wobec tego.
Ja mam bardzo dobre parcie na mikrofon. Nie lubię, jak mi ktoś go zabiera. Chciałam Was zachęcić do udziału w aukcji za tydzień i chciałam Was zachęcić też do tego, żeby aktywnie w niej uczestniczyć, czyli jeżeli macie coś naprawdę bardzo cennego, coś, do czego macie przywiązane serce i wiecie, że jeżeli to zostanie wylicytowane na aukcji za dużą kwotę, to przyczyni się do tego, że Fundacja Kairos będzie dalej wydawać owoce, że przyczynicie się do polepszenia czyjegoś losu, jakiegoś dziecka usamodzielnionego, czy właśnie młodzieży usamodzielnianej, czy jakiegoś dziecka z domu dziecka, to serdecznie Was zachęcam. Bo możemy i licytować, i brać udział w licytacji, ale też możemy przynieść coś bardzo cennego, bardzo fajnego, coś, co osiągnie dużą cenę i może mieć wielką wartość dla innej osoby. Także w przyszłym tygodniu, no po nabożeństwie, spotkamy się tutaj w kawiarence. To jest, myślę, taka tradycja, wszyscy wiecie, jak to wygląda. Myślę, że będzie też dobra zabawa. Też będą ciasta? Będą ciasta, także będzie można się przyczynić tutaj do powodzenia Fundacji Kairos i jej działań przez to, że przyjdziecie kupić ciasto. A, i jeszcze można upiec ciasto. Także jeżeli ktoś by chciał upiec i przynieść ciasto do kawiarenki, które będzie właśnie sprzedawane i zyski będą przeznaczone na fundację, to też zachęcam. Także dwie rzeczy można zrobić, trzy rzeczy właściwie. Po pierwsze, przynieść coś fajnego na aukcję Romanowi albo Krysi. Po drugie, można brać udział w aukcji, coś wylicytować i po trzecie można upiec ciasto. I jeszcze po czwarte można kupić ciasto i zjeść je i zapłacić.
Także nawet za to swoje.
Nawet za to swoje. Przede wszystkim za swoje. Także podwójnie się przyczynicie. I też przypominam o 1%, bo już zaczynamy rozliczać podatki. Także pamiętajcie, żeby przeznaczyć, oczywiście zgodnie z przekonaniem, ale pamiętajcie o Fundacji Kairos, na którą można przeznaczyć 1%. Są takie kalendarzyki, one są w biurze, ale też są powinny być i będą tutaj na stoisku z książkami. Także wejdźcie tutaj w numer KRS, który jest konieczny do tego, żeby właśnie przeznaczyć, przekierować tą kwotę na 1%. I zachęcam Was, żeby wspierać tą owocną służbę, która robi naprawdę fajne rzeczy.
Dziękujemy.
W piątek i w sobotę we Wrocławiu była taka impreza na Wyspie Słodowej, która się nazywała tam Powitanie Wiosny czy coś. I był tam namiot podróżnika. I jednym z podróżników byłem ja. Był tam chłopak, który ma Sylwek Palimonka. On ma prowadzi taką chrześcijańską inicjatywę dla Indii. Była dziewczyna, która przejechała całą Amerykę Południową z północy na południe. I ja, który byłem tam jako podróżnik po Ugandzie. Wiecie, ja tak podróżowałem po tej Ugandzie, że dojechałem do jednego miejsca i tam siedziałem na miejscu, ale w każdym razie, zanim dostałem tą propozycję, czy tam zgodziłem się na to, to zadzwoniłem do honoraty i zapytałem, czy ona mogłaby jakieś korale mi podesłać, jakieś rzeczy, żebym wszystko już tam rozprzedałem, co miałem. No i przyleciała paczka szybciutko do mnie. I zanim rozpoczęło się to działanie, to ja te wszystkie rzeczy miałem. Tu widzicie, na stoliczku są najnowsze korale, najnowszy rzut z Ugandy. Ale słuchajcie, ja tam oprócz tego, że opowiedziałem o moich podróżach, to zachęcałem ludzi do tego, żeby właśnie na Fundację KAI rozpłacali 1%, więc rozdałem całą masę tych kalendarzyków. I druga rzecz, to była taka dość śmieszna sytuacja, bo do stoliczka, przy którym stałem, podeszła pani i ja mówię, może pani by chciała kupić korale. Pani powiedziała, nie, wolę dziecko. Ja mówię, słucham? Ona mówi, chcę wziąć dziecko do adopcji, tak na odległość. Ja mówię, o, no proszę bardzo, dałem jej wszystkie informacje i co musi wypełnić. I tak sprzedałem tylko dwie pary tych korali, tylko dwie sztuki. Ale dwoje dzieci ma też zastępcze mamy teraz. Także wydawałoby się, że nie przyniosło to wielkich kokosów, jednak dla dwojga dzieci po prostu przyniesie to po prostu wielkie błogosławieństwo. Też zjawiła się jakaś pani, która pytała, a czy pan już był we wrocławskim radio? Ja mówię, nie, bo ona mówi, bo ten numer KRS mógłby się pojawić na stronie Polskiego Radia. Ja mówię, no to z przyjemnością przyjdę i to wszystko wyjaśnię i podam, bo kiedy się nagra jakąś taką audycję, która w niedzielę jest o 10:00 puszczana, to potem na stronie radia można jakieś informacje, których się nie złapało w trakcie audycji. Także słuchajcie, Biblia mówi, jeśli chcesz walczyć ze złem, to co masz robić? Zło dobrem zwyciężaj. To jeśli chcesz powalczyć, to po prostu zrób coś dobrego. Tak? To jest naprawdę wspaniała rzecz, kiedy możemy dzielić się czymś z innymi, którzy po prostu potrzebują. Także zachęcam Was do wspierania naszej fundacji Kairos, a przez to też do wspierania sierot i wdów w Ugandzie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Tak, ja krótko chciałem przypomnieć szczególnie tym, którzy nie byli, że za 2 tygodnie mamy znamienitego gościa z Izraela, pastora Daniela Jachaba i dyrektora naszego biura z Anglii. Wiem od Dawida Procnera, który tutaj właśnie zamieścił informacje na naszej stronie internetowej, więc jakby ktoś chciał komuś przekazać informacje czy pobrać plakacik, są już dostępne na naszej stronie informacje o pastorze, o seminarium, o tematach seminarium, więc to można więcej na ten temat przeczytać. To się zaczyna w sobotę, 5 kwietnia o 15 tutaj na naszej sali.
Dziękuję. Czy ktoś chciałby jeszcze dać świadectwo? Ania, mówisz w piątek świadectwo? Chcesz powiedzieć tutaj wszystkim jeszcze? Jeszcze w piątek mieliśmy wspaniałe spotkanie i my tylko uwielbialiśmy Pana, a Pan robił te swoje, tak?
Pan robił wszystko. Dziękuję bardzo Panu. Dziękuję bardzo Panu. Za tak cudowne uzdrowienie moich oczu w piątek, bo jak wjechałam do kościoła, czułam taką, jakby moje oczy osadzone były w takiej skorupie jajka. Przyjechałam tutaj Jedna z moich sióstr modliła się nade mną, a ja uwielbiałam Pana, odrzuciłam Cię. Myślałam, że Pan mnie dotyka. Oto oczywiście była siostra. I po tej modlitwie jej otrzymałam takie cudowne uzdrowienie. Tak mi oczy to wszystko, co było, puściło. I odczułam dotknięcie Pana, za co ja bardzo dziękuję. I wierzę, że w krótkim czasie będę całkowicie uzdrowiona. A jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj czytałam Biblię bez okularów i bez niczego. Tylko troszeczkę większej litery. Mam taką Biblię kupioną chyba ze 20 lat temu, jak były u nas tutaj. I bardzo, bardzo dziękuję, że widzę, że widzę. To jest najważniejsze.
Dajmy chwałę i chwałę. Dzięki. Dzięki. Ania mówi, obejrzałam się i zobaczyłam, że to siostra. Ale siostra była narzędziem Pana w tym momencie, który chciał Cię dotknąć. Tak? Także musimy patrzeć duchowo na pewne rzeczy. Bóg używa ludzi. I zaraz Pan się mikrofon.
Wierał swoje naczynia w naszym kościele i po prostu, żeby ludzie służyli, żeby Duch Święty ich napełnił. I tak się modlę w naszej grupie, tak się modlę. Modlę się osobiście w domu i Pan odpowiada. Pan działa.
Modliłaś
za
się?
Co dziękuję
to otrzymałaś.
Bardzo.
Chwała Bogu. Chwała Bogu. Widzicie, kochani, Pan działa cały czas, niekiedy nam się tylko zdaje, że się nic nie dzieje. Kochani, chciałem dzisiaj z Wami się podzielić kilkoma takimi rzeczami, ale w takim kierunku, by powiedzieć Wam o trzech takich podstawowych wymaganiach, które musimy, czy powinniśmy, które gdy spełnimy, to Boża wola w naszym życiu wypełni się. Pierwsze, Bóg wymaga współpracy z Nim. Drugie, Bóg wymaga, abyśmy złożyli w Nim całkowitą swoją ufność. I trzecie, Bóg oczekuje, abyśmy byli otwarci na to, co On czyni. Króciutko na trzy te punkty. Jeżeli możemy sobie otworzyć nasze Biblię na Księdze Jozuego, na 5 rozdziale, będę czytał od 13 wersetu. Możecie rzucić to na rzutnik. Przeczytamy ten fragment. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, to jest takie bardzo fajne słowo, które dziś często mijamy i nie zwracamy na nie uwagi. Zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go: czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół? A ten odpowiedział: nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego: zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Sytuacja, która zdarzyła się pewnego dnia, wydawałoby się, że zupełnie przypadkowo, ale za chwileczkę zobaczymy, że nie. Bibliści twierdzą, że tym wodzem wojsk anielskich był sam Jezus. A więc Jozue, spotykając Pana, zadał mu pytanie: czego oczekujesz ode mnie? I to jest pierwsza rzecz, którą my wszyscy jako wierzący powinniśmy w którymś miejscu zadać to pytanie Panu. Czego oczekujesz od mojego życia? Ania mówiła o tym, że modli się o to, by każdy w naszym kościele wszedł w miejsce swojego powołania, służby. Dlaczego? Myślę, że to jest dobra modlitwa i ważna, bo teraz wszyscy jesteśmy w miejscu, w którym wiemy, że Bóg nas stawia, byśmy czynili to, co On chce, byśmy czynili. Często podejmujemy jakieś kroki i próby, by wchodzić w to miejsce i to jest dobre. Tak? To jest dobre, by próbować, dlatego że jest droga dojścia do tego miejsca wyznaczonego przez Boga w przyszłości. Dzisiaj możesz być w zespole uwielbienia, w służbie porządkowej, ale czy zostaniesz tam do końca życia? Nie wiadomo. Jest proces wzrostu, w którym Bóg kształtuje nas, prowadzi, uczy pewnych rzeczy, pewnych elementów, w każdym miejscu czegoś i przygotowuje nas do tego, co chce przez nas uczynić w przyszłości. Kochani, cokolwiek dzisiaj robisz, gdziekolwiek pracujesz, gdziekolwiek się uczysz, to nie jest przypadek. To tylko z perspektywy czasu, w przyszłości, spoglądając w przeszłość, możemy zobaczyć, że te wszystkie elementy to były taką składanką z pucli, która daje pewien obraz, który możemy spojrzeć. Idąc do przodu, nie wiemy dokładnie, co wydarzy się i jak, ale kiedy spoglądamy do tyłu, te rzeczy już się wypełniły. Możemy to zobaczyć, możemy to ocenić. Jeżeli chcemy wejść w nowe rzeczy, musimy zadać to pytanie, czego chcesz, Panie? Werset 15 mówi, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Oryginalne tłumaczenie hebrajskie, ja poprosiłem Łukasza, który pracuje w szkole żydowskiej, by poprosił osoby, które są głęboko w oryginałach hebrajskich, by to sprawdził. I tak faktycznie jest. W oryginale jest tam użyta liczba pojedyncza. To jest bardzo ważne w kontekście tego, co będę mówił za chwileczkę i co chcę Wam przekazać, czym chcę się Wam podzielić, z Wami podzielić. Tam są te dwa słowa. Sandał, miejsce sandały i stopa, miejsce nóg. To jest tylko jeden sandał. Znamy historię, kiedy Mojżesz, będąc na pustyni, zobaczył palący się krzew. Znamy tą historię? Ta historia jest opisana w drugiej Księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 5 werset. Tam jest użyta liczba mnoga. Wtedy głos Boga, który wydobył się z krzaka, zatrzymał go i mówi, zdejmij sandały, bo to jest miejsce, to jest ziemia święta. I to miało na celu, by Mojżesz oddał chwałę Bogu. Natomiast tu jest użyta liczba pojedyncza. Dlaczego? To jest bardzo ważne w kontekście tego, co usłyszał Jozue, kiedy spotkał wodza wojsk anielskich. Co chciał przekazać ten anioł jemu i co on z tym miał uczynić? Wiecie, kiedy dajemy komuś jakieś polecenie, to ktoś, by mógł wykonać to polecenie, musi dokładnie wiedzieć, jaka jest głębia, jaka jest wartość tego wszystkiego. Tak? Niekiedy mówimy coś, ale jest coś między wierszami, co nie musimy wyrażać, a co ta druga osoba dokładnie wie. Tak samo Jozue postąpił. Zaraz przeanalizujemy to. Dlaczego to jest ważna taka różnica? Właśnie dlatego, że konkretnie poproszono Jozuego o to, by zrobił to, co później zrobił. Aby to zrozumieć, zobaczymy zwyczaj, który jakby jest zawarty i ukryty w głębi tego, co powiedział wódz wojsk anielskich. I przeanalizujemy fragment czy historię z Księgi Rut, 4 rozdział. Będziemy czytać od 7 do 10 wersetu. Może, żeby to było w takim kontekście zrozumienia w całości, może tak powiem krótko całą tą historię. W Izraelu, w Betlejem, mieszkał pewien mąż, który nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. To jest pierwszy rozdział, drugi werset. Synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego. I przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Widzicie, był taki okres, taki czas w Betlejem, gdzie zabrakło chleba. Po prostu przyszedł głód. Więc ta rodzina wyszła z Betlejemu, szukając takiego miejsca, gdzie mogliby godnie żyć. I trafili na pola moabskie. Zdarzyło się tak, że zmarł jej mąż. W międzyczasie dwóch ich synów ożeniło się, po czym i oni zmarli. I Noemi została, możemy powiedzieć, za granicą swojego kraju, razem z dwiema swoimi synowymi. Z Orfą i z Rut. Kiedy tak mieszkały, po 10 latach doszły do nich wieści, że w Betlejem znowu dobrze się powodzi. Zmieniła się sytuacja. Już jest chleb. Wiecie, samo słowo Betlejem mówi o domu chleba. Betlejem to znaczy dom chleba, tam, gdzie można się nakarmić. I wróciła tam. Po drodze była dobrą teściową i mówi do swoich synowych: wiecie, wracacie ze mną, ale tak w zasadzie jesteście młodymi kobietami. Możecie sobie ułożyć swoje życie. Uwalniam was, daję wam wolność, byście wróciły do swojego kraju i pojęły mężów, których chcecie, może abyście były pojęte za żony. Tak? W Izraelu to mężczyzna pojmował kobiety za żony. Orfa przystała na to i wróciła do swojego kraju. Rut natomiast powiedziała: nie, nie zostawię ciebie samą. Pójdę z tobą. Gdziekolwiek ty pójdziesz, pójdę i ja. Twój Bóg jest moim Bogiem. Zobaczcie, ona zdecydowała się zostawić swoją tradycję, swoje życie wcześniejsze, nie zatęskniła za tym, ale stanęła w miejscu jakby odpowiedzialności i oddała swoje serce Bogu Izraela. I tak wróciły do Betlejem. Sytuacja się rozwinęła w ten sposób, że był to czas żniw i pola obrodziły. I Noemi mówi do Rut: słuchaj, idź na pola, na których jest żęte zboże i zbieraj kłosy po żeńcach. Tradycja izraelska mówiła to, że ci, którzy nie mieli nic, nie mieli swojego pola, nie mieli co jeść, byli po prostu biedni, mogli iść za żeńcami, którzy zbierając kłosy z pola, kosząc, te kłosy, które upadły za nimi, nie wracali się, by je podnieść. Ale to właśnie takie kobiety jak Rut szły, podnosiły te kłosy, zbierały sobie, młóciły i to było ich. One pracowały na to. I znowu zdarzyło się to, że Rut trafiła na pole Boaza. Boaz był to człowiek z rodziny Elimelecha, czyli jej teścia. I pracowała tam tak dobrze, że Boaz był zadziwiony. Kiedy Noemi dowiedziała się, że ona była na tym polu, znowu tradycja izraelska. W pewnym momencie mówi do Rut tak: kiedy Boaz wieczorem pójdzie, położy się gdzieś tam na polu pod stogiem zboża, pójdź do niego w nocy, odkryj jego płaszcz i połóż się w nogach. To nie była propozycja nierządnicy. Natomiast zwyczaj mówił, by tak właśnie zrobić. I kiedy Boaz obudził się o północy, zobaczył, że jakaś kobieta leży pod jego nogami i pyta się, kto ty jesteś? Ona mówi, ja jestem Rut. Ty jesteś zaś moim wykupicielem. To jest bardzo ważne słowo. Dał jej wtedy jeszcze więcej zboża. Ona wróciła do swojego domu. I później zaistniały pewne wydarzenia, które są ważne. Przeczytajcie sobie, przeanalizujcie sobie później w domu te rzeczy. Kiedy Boaz usłyszał to, jest to 4 rozdział od 1 wersetu, będziemy czytać. Jeszcze wcześniej 18:3. Ona rzekła, bądź spokojna, córko moja, nawet wtedy dowiesz się, jak ta sprawa się potoczy, gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca, i to jeszcze dziś. To jest odpowiedź Noemi, która usłyszała całą historię z ust Rut tego, co się wydarzyło. I co zrobił Boaz? Tymczasem Boaz poszedł do bramy miejskiej i usiadł tam, a właśnie przechodził tamtędy wykupiciel, o którym Boaz mówił. Zawołał więc na niego, hej ty, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego. Potem sprowadził 10 mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich, siadajcie tutaj. A oni usiedli. I rzekł do wykupiciela, Noemi, było tak, może wyjdzie to z kontekstu, nie będę tego tłumaczył, za chwilę to przeczytam. Noemi, która powróciła z pól moabskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Elimelecha. Pomyślałam więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem, nabądź go ty w obecności tych oto obywateli i w obecności starszych ludu. Jeżeli chcesz go wykupić, wykup. A jeżeli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym to wiedział, gdyż oprócz ciebie nie ma innego wykupiciela. Ja zaś jestem dopiero po tobie. A więc była pewna hierarchia wykupicieli. Ktoś mógł to zrobić pierwszy, a ktoś inny dopiero drugi czy trzeci, jeżeli byłoby ich więcej. Ja jestem dopiero po tobie, a tamten rzekł, ja go wykupię. I rzekł Boaz, w dniu, w którym nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz też pojąć i Rut Moabitkę, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Wówczas wykupiciel, a więc widzicie, to nie była tylko ziemia, ale to były też pewne obowiązki, które się z tym wykupem wiązały. W tym momencie wykupienie Rut, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Wówczas wykupiciel odpowiedział, nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przejmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. Jeszcze raz to przeczytam. Przyjmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. I teraz posłuchajcie. Taki zaś był starodawny zwyczaj w Izraelu przy wykupie i przy zamianie, że gdy ktoś chciał zatwierdzić układ, to zdejmował swój sandał z nogi i dawał go temu drugiemu. Tak zaświadczano każdą sprawę w Izraelu. O czym to mówi? Że ten wykupiciel, ta osoba, która wiedziała, że nie spełni wymogów tego wykupienia, nie miała na to funduszy, nie miała możliwości, zdejmowała swój sandał i dawała go osobie, drugiemu wykupicielowi, który miał te możliwości. I wtedy tamten przejmował te obowiązki, czy tą ziemię w tym wypadku, i Rut Moabitkę pojął za żonę. Kiedy Jozue został poproszony przez dowódcę wojsk anielskich o to, by ściągnął swój sandał. A było to przed Jerychem. To został dokładnie poproszony o to. Ty nie jesteś w stanie zrobić tego, co ja mogę zrobić. Nie masz na to żadnych możliwości. Natomiast ja mogę to zrobić. To jest tak, jakby przekazać, nie wiem, kierownicę samochodu osobie, w tym wypadku Bogu, a samemu zajmuje miejsce nawet nie obok, ale gdzieś z tyłu. Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że nie jestem w stanie pokonać tej drogi. Jozue w ten sposób uznał, że on nie jest w stanie zwyciężyć tej bitwy i zdobyć Jerycha. Ale dokładnie wiedział, że Bóg może to uczynić. Dlaczego? Bo znał historię Izraela i słyszał, później będziemy o tym też mówić, i widział, jakie rzeczy Bóg robi, których żaden człowiek nie byłby w stanie uczynić i zrobić. Sami w naszym życiu, w żadnej dziedzinie naszego życia, sami nie jesteśmy w stanie przynieść przełomu. Ja myślę, że każdy z nas w Kościele jest w jakimś miejscu jakiegoś trudu i konieczności przełamania pewnych rzeczy. Masz trud w szkole, z rodziną, z dziećmi, nie masz pracy, dzisiaj nie masz finansów, nie masz nadziei, jesteś w smutku, bez nadziei, widzisz tylko ściany i mur. Nie jesteś w stanie tego przejść, ale jest Bóg, który może to uczynić. Mało tego, że może, chce to uczynić, ale to jest moje dzieło, że ja ściągam sandał, czyli uniżam się przed Bogiem i mówię: Boże, ja nie jestem w stanie tego zrobić. Daję Ci kierownictwo w tej sytuacji. Prowadź tak, jak sam chcesz, bez względu na to, jaki to będzie plan i co będę musiał wykonać. A więc celem jest wykupienie. Wykupienie nas od niemożliwości. Wróćmy do Jozuego, 6 rozdział. To jest historia zdobycia Jerycha przez Jozuego. To jest zaraz po tej historii, którą rozważaliśmy. Od pierwszego. Jerycho zaś było zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. To były te mury. Wtedy Pan rzekł do Jozuego: oto oddaję w Twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich wojowników. Obejdźcie miasto wokoło, wy wszyscy wojownicy, okrążcie je jeden raz. Tak będziesz robił przez 6 dni. 7 kapłanów nieść będzie przed skrzynią 7 trąb z baranich rogów, a w 7 dniu zaś obejdziecie miasto 7 razy, a kapłani będą trąbić na baranich rogach. A gdy będziecie przeciągle trąbić na baranich rogach i wy usłyszycie głos trąb, niech cały lud wzniesie głośny okrzyk bojowy. Wtedy mur miasta rozpadnie się w miejscu, a lud wkroczy do niego każdy prosto przed siebie. To nie był trudny i wymagający plan. Często wydaje nam się, że Bóg narzuca na nas, czy narzuci na nas do wykonania takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrobić. Kochani Kościele, niekiedy jest nam trudno, ale jeżeli chcemy, to potrafimy nic nie mówić? Oni mieli nic nie mówić i przez 6 dni okrążali Jerycho przez jednym okrążeniem, a 6 dnia mieli zrobić to 6 razy i wznieść okrzyk bojowy. Wszystko. Niekiedy nam się wydaje, że kiedy Bóg objawia nam, czy objawi nam pewien plan, albo objawia i mówi do nas o sposobie, w jaki chce przynieść rozwiązanie, że to, no nie chcę powiedzieć mało inteligentne, ale że to nie jest zbyt trudne. My z natury, jeżeli coś jest trudne dla nas do zrobienia, no to wtedy ma jakąś wartość, tak? Jeżeli coś jest bardzo proste, to tak nie wiemy, czy skutek będzie dobry, tak? Jak się napracujesz i zarobisz, tak? Przychodzisz do domu spocony, zjany, ledwo siadasz, nie możesz zjeść kolacji, już no, zasłużyłem na tą zapłatę. Ale kiedy zrobiłeś jakiś biznes i w zasadzie się nie napracowałeś, mówisz, czy to tak zasłużenie? Bóg mówi w swoim słowie, moje myśli nie są waszymi, tak? A wasze drogi nie są moimi. Przez to mówi, że to, co On przekazuje, byśmy robili, jest zawsze najlepsze. Bez względu na to, jak i co my myślimy o tym. Pastor mówił o tych rzeczach tydzień temu. To nie było wymagające. Dlaczego było to 7 razy? Widzicie, liczba 7 jest liczbą doskonałości u Boga. Bóg jest doskonały we wszystkim. Doskonały we wszystkim. Chociażby było to bardzo proste. Jest doskonałe. Jest doskonałe. A więc kluczem, by znać Boży plan i sposób Jego wykonania, jest wiedzieć, co Bóg mówi. Co, Boże, chcesz uczynić w moim życiu? Jak chcesz? Kiedy chcesz? O wszystko powinniśmy pytać Pana i oczekiwać odpowiedzi od Niego. Nasze zaufanie jest jedynie w Bogu. Widzicie, Jozue musiał zaufać Bogu, że kiedy przejdzie przez 6 dni po jednym razie wokół obozu, a siódmego dnia zrobi to 7 razy, że Bóg za tym wszystkim stanie. Że Bóg, kiedy coś mówi, to wypełni. Psalm 27, 1, 3 mówi: Pan światłością i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są oni moimi wrogami, nieprzyjaciółmi. Potknął się i padną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciwko mnie, nawet wtedy będę ufał. Wyobrażacie sobie tą sytuację przeciwko tobie? Wszyscy naraz są przeciwko tobie. W pracy, w domu, w tramwaju, w sklepie. Nie wiesz, co się dzieje. Wszyscy są przeciwko tobie. Wszyscy mówią, co ty robisz? Bez sensu jest to, co ty robisz. Kochany Kościele, ale jeżeli Bóg ci coś powiedział, rób to. Jeżeli Bóg w twoim życiu powiedział, byś coś robiła, chociaż to będzie najgłupsza rzecz, jaka ci się wydaje, ale wiesz, że to mówi Bóg, nie słuchaj innych. Słuchaj Ducha Świętego i bądź posłuszna, czy posłuszny temu, co Bóg ci mówi, co włożył ci w serce. Wytrwaj do końca i idź. Wiecie, kiedy tak się zastanowimy, 6 dni to jest kawał czasu, to jest tydzień czasu. Co ci ludzie, kiedy wracali po tym jednym okrążeniu, myśleli sobie? Co myślał Jozue? Jak myślał Jozue? Zaraz zobaczymy. Ja wierzę, że Jozue budował swoją wiarę. Wow! 1 dzień jest za nami. Ale to będzie niesamowite. 2 dzień, 3 dzień, 4. Był nabuzowany, pełen mocy, pełen Bożej energii w sobie. Jak to będzie? Coś się wydarzy. To jest niesamowite. A więc ufał Bogu. Skoro Bóg to powiedział, efekt musi być dobry. Musi być taki, jaki Bóg zamierzył. A więc okazanie Bogu swojego poddania i posłuszeństwa. Jozue był zdeterminowany, aby wykonać wszystko, co Pan mu nakazał. Miał w swoim planie wykonać dokładnie to, co Bóg powiedział. I zwycięstwo przyszło tylko dlatego, że dokładnie tak to wykonał. Dokładnie tak, jak Bóg mówił. I co się stało? Kiedy wznieśli okrzyk, mury Jerycha rozpadły się. Tak? Obkrążyli Jerycho, każdy w swoim miejscu, wznieśli bojowy okrzyk, grali na trąbach przeciągle, mury się rozpadły, każdy wkroczył tak, jak był przed murem i zdobył Jerycho. Mur się rozpadł, ponieważ wytrwali do końca i nie zaniechali tego czynić do samego końca. Zatrzymam się troszeczkę na Jozue. Dlaczego Jozue mógł tak czynić? Kiedy w Biblii pierwsza wzmianka o Jozue jest w momencie, to jest druga Mojżeszowa, 17 rozdział, wersety 8-16. Może otworzymy sobie ten fragment, by przeczytać. Od 8 do 16. To jest opisana wojna z Amalekitami. To jest fragment, który mówi o tym, że Bóg kazał Mojżeszowi wybrać wojowników, wybrał Jozuego. To jest 9 werset. I mówi tak: jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza, a ty pójdziesz do walki. I znamy ten fragment, kiedy Mojżesz modlił się, a Aaron i Hur w pewnym momencie zaczęli podtrzymywać jego ręce w górze, dlatego że wcześniej, kiedy mu opadały, to wygrana przechylała się na korzyść Amalekitów i Izrael przegrywał, tak? Musiał się gdzieś wycofywać. Kiedy ręce wznosił, wtedy było odwrotnie. Izrael wygrywał. Więc Jozue w tej walce doświadczył mocy modlitwy w odniesieniu do jego życia. On zaczął walkę z Amalekitami i doświadczał mocy modlitwy. Czy ktoś z was doświadczał mocy modlitwy kogoś drugiego? Twoja mama się modliła, twój tato, twoja babcia, twoja ciocia. Ja nie tak dawno dowiedziałem się, że z dalszej rodziny mojego ojca, mojego ojca ciotka była gdzieś tam, nie wiem, w Belgii, była zakonnicą. Jestem zdeterminowany, tu zachęcony przez Łukasza, który swoje drzewo analogiczne gdzieś bada, by dojść do tego, co to była za kobieta. Ale skoro była tam, to jej serce było dotknięte Bożą obecnością, ona poświęciła swoje życie Bogu. Ja wierzę, że ona nie tylko modliła się. Więc kochani, jeżeli jesteś dzisiaj w tym miejscu i kochasz Boga, ktoś musiał być przed tobą w pokoleniach, kto się modlił za ciebie. Nie może być innej opcji. Wracamy do Jozuego. Jozue doświadczył mocy modlitwy, kiedy on walczył. Czy to było trudne miejsce? Tak, trudne. Trudne. Dlatego to jest też zachęta dla rodziców, kochani rodzice, dla współmałżonków. Widzicie, że twoi bliscy mają trudne miejsce. Módlcie. Ania się modli za Kościół. Dobrze. Wszyscy powinniśmy się modlić i wstawiać za swoimi bliskimi i za Kościołem, bo wtedy Bóg może coś robić. Ale Jozue doświadczył wtedy mocy modlitwy Mojżesza i to stało się w walce. Druga Mojżeszowa 24, 12, 18. To jest historia. Mówimy znowu o Jozue i jego doświadczeniach. Kiedy Bóg kazał Mojżeszowi wyjść na górę i obiecał mu dać tam tablicę przykazań, jest napisane, że Mojżesz poszedł tam z kim? Z Jozue. Jozue był sługą Mojżesza i był przy Mojżeszu i miał otwarte oczy i uczył się. Wiecie, kiedy chcemy uczynić ucznia, czy idziemy do jakiejś szkoły zawodowej, nie wiem, uczysz się na tokarza, kiedyś były szkoły zawodowe, chyba będą wracać, to i dobrze. To od razu nie stajesz do maszyny, ale stajesz z boku i patrzysz, jak mistrz czy nauczyciel pokazuje ci, jak to robić. Tak? Adam robił lampy swego czasu, jest tu specjalistą. Kiedy chciałby kogoś nauczyć, to nie, to uczniowi nie powie, no to teraz zrób taką lampę i idzie sobie. Tylko pokaże mu, to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak. Jozue przez 40 dni na górze razem z Mojżeszem patrzał się na to, co się wydarza, na to, co się dzieje. Był krok w krok za Mojżeszem, obserwował to wszystko, ale przez to sam też się uczył. Przez to sam też się uczył. Kochani, kiedy służymy, wtedy najwięcej się uczymy. Kiedy będziemy tylko w krześle, w ławce, w kościele, kiedy będziemy tylko czytać Biblię i tylko się napełniać i karmić, tak, nauczymy się czegoś, może tak, będziemy mieli wiedzę, ale nie będzie pokryte to z doświadczeniem, więc warto później pójść i wykonywać to, czego wcześniej się nauczymy. A więc Mojżesz był nauczycielem dla Jozuego w czasach, w których, w tych czasach, kiedy był razem z nim. Druga Mojżeszowa 33:11. Napisane jest: i rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, po czym wracał miejsce do obozu. Tu jest bardzo ważny fragment, 11. Podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Jozue poszedł o krok dalej, niż musiał. Jeżeli ktoś jest czyimś sługą, jest cały czas przy swoim panu, tak? Gdziekolwiek on idzie, idzie za nim. Ale Jozue był w namiocie w Bożej obecności dłużej niż był Mojżesz. Czyli co było pragnieniem jego serca? Być blisko Boga. Poznać Boga jeszcze bliżej. Tak, znam Go już dzisiaj. Wiem, jak, co czyni. Wiem, jaką posiada moc. Ale chcę tego więcej. Chcę tego więcej. Więc miał pragnienie bycia w Bożej obecności. To powinno być najważniejszym celem w naszym życiu, by być bliżej Boga, jeszcze bliżej. Jeżeli jesteś dzisiaj bliżej Boga, możesz być jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Jozue to czynił. Więc zobaczcie, miał doświadczenia, obserwował to, co Bóg robi, uczył się, ale też sam praktykował, sam zdobywał ziemię. Kochani, dobrą rzeczą jest, jak się modli ktoś inny, tak? I fajnie, to są dobre rzeczy i potrzebne. Ale o ileż bardziej buduje nas to, co my doświadczymy. Wspaniałe są świadectwa, tak jak przyjdzie Ania czy Ala, Bożego uzdrowienia, Bożego działania. Ale ty jesteś z tamtej strony i tylko to słuchasz. Ale jakże inaczej jest, kiedy ty jesteś dotknięty i przychodzisz tu i dajesz świadectwo, to może się wypełnić to słowo z Apokalipsy. Oni zwyciężyli dzięki krwi baranka i dzięki świadectwu ust swoich. Wtedy coś się dokonuje potężnego w tobie, dlatego że dajesz świadectwo o Bożej chwale, ale jest to poparte czymś, co było wcześniej. Oczywiście nie wszyscy wierzący są uzdrawiani, są niewierzący też uzdrawiani, są takie przypadki. To nie jest jakby standard, tak? Natomiast ważne jest, byśmy sami szukali tej Bożej obecności, byśmy szukali relacji z Nim. Do czego to wszystko doprowadziło? 4 Mojżeszowa 27. Kiedy Mojżesz odchodził, był zabierany, było powiedziane przez Boga do niego, że nie ujrzy ziemi obiecanej, ale mógł wejść na górę i spojrzeć oczyma na ziemię obiecaną, to mu Bóg pozwolił. Potem zapytał się, kogo ma wybrać na swojego następcę. No jak myślicie, wyprowadzić lud Izraela? o kim Bóg powiedział. Wskazał właśnie na Jozuego. Jozue został namaszczony. Mojżesz nałożył na niego swoje ręce, przekazał mu autorytet, lud to przyjął i zaczęła się służba Jozuego jako tego, który prowadzi Izraela. Ale była to osoba głęboko wierząca w swoim duchu, praktykująca, doświadczająca Bożej obecności, Bożej chwały i bezwzględnie posłuszna i sprawdzona. Zanim Bóg postawi cię na pierwszym miejscu, zawsze się wcześniej sprawdzi na poziomach niżej. Sprawdzi twoją wierność, sprawdzi twoje posłuszeństwo, sprawdzi twoje oddanie. Zawsze. Zawsze to zrobi. Więc jeżeli dzisiaj masz trud, a wiesz, że Bóg powołał cię do jakiegoś miejsca w służbie, to ten trud czemuś służy. Bóg wypracowuje w tobie charakter, posłuszeństwo, oddanie, wierność. To nie jest tak na marne. Żaden trud nie jest na marne, czemuś służy. Bóg kształtuje charakter. Miasto Jerycho na zakończenie było otoczone podwójnym murem. Mur zewnętrzny miał 1,80 m grubości. Mur wewnętrzny miał 3,7 m grubości. Wysokość tych murów to było 11 metrów. Przerwy między murami było od 3 do 7 metrów. Były tam mieszkania. Rahab miała tam jedno z takich mieszkań. Znamy tą historię, tak? Kiedy wywiadowcy w Jerychu byli jakby schowani przez Rahab i zostało jej obiecane, że nie zginie. Tak? Więc ona była ze swoją rodziną jedyną, która nie zginęła w Jerychu, kiedy mury się rozpadły. Kochani, w naszym życiu są takie mury, przed którymi stajemy i po prostu ręce nam opadają. Niekiedy walimy głową w ten mur, próbujemy rąbać go, rozwalać i tylko odciski w naszym życiu na rękach się pojawiają. Przychodzi beznadzieja, załamanie. O, najlepiej by ci było teraz machnąć ręką i mówić, mam to gdzieś. Byliście w takim miejscu? Ja myślę, że każdy w którymś miejscu naszego chrześcijańskiego, wierzącego życia doświadczył takich rzeczy. Jeżeli próbujemy robić to samo. Ale kochany Kościele, możemy zrobić to, co zrobił Jozue. Co zrobił Jozue? Wiecie, ja wierzę w prorocze znaki i symbole. Może komuś wydaje się to śmieszne, ale kiedy słuchamy i patrzymy, to przyjmujemy 3 razy więcej. W swoim życiu możesz ściągnąć sandał ze swojej nogi i powiedzieć, Panie, daję Ci to i położyć przed Panem. I w ten sposób powiedzieć, Panie, ja nie jestem w stanie przebić tego muru. Nie jestem w stanie tego zrobić. Tyle walczę, tyle pracuję, nie ma zleceń, nie ma pieniędzy, nie ma rozwiązania w moim małżeństwie. Dzieci dalej są nieposłuszne. Dalej moje relacje są beznadziejne. Dalej tkwię w nałogu. Walczę, walczę, nie mogę uczynić. Panie, przejmij moje życie. Zrób to za mnie. Ty to możesz zrobić, ja nie. Ja wiem, co mówię. Bo ja nie wiedząc o tych wszystkich zasadach, zrobiłem to, kiedy paliłem 16 lat. Już przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I kiedyś na modlitwie doszło do mnie i klękłem przed Bogiem, mówię, Panie, ja nie jestem w stanie sobie dać rady z tym. Próbuję i nie daję rady. Zabierz to ode mnie. Proszę Cię. Wstałem z krótkiej modlitwy. Wszystko Bóg mi zabrał. To było moje pierwsze doświadczenie w walce z murami czy z przebijaniem się przez mury Jerycha w moim osobistym życiu. Możesz to zrobić. Łukasz, poproszę Cię. Łukasz jest? kościele. Jeżeli jesteś w takim miejscu, ja wierzę, że dzisiaj jest taki czas. Jeżeli jest takie miejsce w twoim życiu, jesteś gotowy powierzyć je Panu w pełni, by On przejął to i pozwolił, abyś ty pozwolił Bogu działać, to On to zrobi. Jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz, to wyjdź tu na środek. Nie patrz na to, czy masz dziurę w pończosze, czy w skarpecie. To nie jest ważne teraz. Ale jeżeli jesteś w takim miejscu i chcesz powierzyć Bogu kierownictwo w twoim życiu, może jeszcze nie jesteś zbawiony, może Jezus jeszcze nie jest twoim Panem, możesz to zrobić. A może jesteś od wielu lat już zbawioną osobą, ale walczysz, próbujesz w pewnej dziedzinie, nie możesz się przebić. To wyjdź tu na środek i w takim proroczym geście, kiedy będziemy się modlić o to, ściągniesz swojego buta i położysz go przed wodzem Pana zastępów, przed Jezusem Chrystusem, który chce i może poprowadzić cię do zwycięstwa. Ale droga jest taka, ja nie jestem w stanie tego zrobić sam, ale ty, Panie, przeze mnie możesz to uczynić. Jeżeli zrobisz to z wiarą, to się to stanie. I wierzę, że za tydzień będzie tu kolejka świadectw i powiesz, tyle czasu walczyłem, czy walczyłam. I naraz jest! Halleluja! Halleluja! I wtedy wzniesiesz okrzyk chwały dla Pana, bo On to wszystko czyni. To nie ja. W liście w Jeremiaszu 17,5 jest takie słowo. Przeklęty każdy, kto pokłada ufność człowieku. Żaden człowiek nie jest w stanie ci pomóc. Nikt. Pastor, starsi, odpowiedzialni, ksiądz, ktokolwiek. Nikt. Mądry bardziej czy mniej. Wykształcony bardziej czy mniej. Doświadczony bardziej czy mniej. Nikt nie jest w stanie pomóc ci tak, jak może pomóc ci sam Pan. Możesz przyjść przed oblicze Pana. Powierzyć mu tą sprawę. Zaświadczyć przez oddanie swojego sandała Jemu. Powiedzieć, ty to możesz uczynić. Jeżeli jesteś taką osobą, wyjdź tu na środek, będziemy się modlić wszyscy. Tak, halleluja. Jeszcze nie ściągajcie swoich butów. Jeszcze nie ściągajcie, dobra? Znaczy, jakby ściągnąłeś, to okej. Zagłębmy się, śpiewając tą pieśń modlitwę. Skoncentruj się tylko na Panu, nie na mnie. Ja tu nie jestem ważny. Ważny jest tylko Pan, który stoi teraz przed każdym z was. Niż tchnienie, tylko w Bogu jest zbawienie. Prawdziwy jest nasz Pan, każdy zbierze to, co siał. Kto uwierzy, nie zawiedzie się. Przychodzimy przed Twój tron, chcemy widzieć Twoją moc i doświadczyć, Panie, łaski Twej.
zresztą. I doświadczyć, Panie, łaski Twej.
Rozciągnij swojego buta. Trzymaj go przed sobą w ręce. Będziemy się modlić. Zamknijcie swoje oczy. Patrzcie tylko na Pana. Skoncentrujcie się zupełnie. Zróbcie wszystko, by nic nie oddzielało Cię od Niego. Nic. Nic. Mariusz, zamknij swoje oczy. Będziemy się modlić. Panie, powtarzajcie za mną. Panie, oto staję przed Tobą dzisiaj. Panie, i w dowód, i na znak tego, że ja nie potrafię uczynić tej rzeczy, wymienię. Daję oto ten sandał, tego buta, w którym chodzę, Tobie, który możesz przynieść przełom w tym miejscu i dać zwycięstwo. Powierzam Ci tą sprawę i składam teraz u Twoich stóp. I kładąc tego buta przed siebie, bądź w świadomości, że uniżasz się przed Panem i oddajesz Mu pokłon w chwale i w uniżeniu. Zrób ten gest. Panie, oto uczyniłem ten gest i ten znak. Módl się, mów to samo. Tak jak mówi o tym Biblia, tak jak jest to starym zwyczajem Izraela. I teraz staję w miejscu ufności i wiary, że ta rzecz, wymienię teraz, jest w Twoich rękach. Ja ogłaszam, że Ty jesteś jedynym Bogiem. Jesteś jedynym Panem. I to Ty dałeś mi już zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. Podnieś swoje ręce teraz do góry. Powiedz: Panie, namaść mnie. Napełnij mnie swoim duchem. Bym była Twoim narzędziem w tej sprawie. Cokolwiek każesz mi uczynić, uczynię. Cokolwiek każesz mi powiedzieć, powiem. O czymkolwiek zabronisz mi mówić, nie będę tego mówić. Ale mój wzrok kieruje dzisiaj na Ciebie, bo to Ty dajesz mi zwycięstwo. Ty, Panie, jesteś Jahwe Nissi. Ty jesteś moim sztandarem. Uwielbiam Cię. Wywyższam Ciebie. Kocham Ciebie, Panie. I dziękuję Ci, Panie, za ten przełom, który przyjdzie do tego miejsca w imieniu Jezusa. Amen. Kochani, zrobiliśmy to, co powinniśmy byli zrobić. Amen. Powierzyliśmy tą sprawę Bogu, a teraz otwórzmy nasze oczy i uszy, byśmy mogli zobaczyć, co On robi i usłyszeć od Niego, co my mamy zrobić. Nie róbmy z tego też zbyt duchowych rzeczy, chociaż to są duchowe rzeczy. Wiecie, Jerycho było duchową wojną, nie zbrojną, duchową, więc to, o czym mówimy, to jest walka duchowa o rzeczy, o które żeśmy się modlili, ale otwórzmy nasze oczy i patrzmy, co On robi. Bądźmy wrażliwi jak żagiel na wietrze, na żaglówce, jak wieje, w którą stronę wieje, by pozwolić, by ten żagiel się napełnił i by żaglówka naszego życia płynęła pełnią prędkości, jaka jest możliwa w danym miejscu. Czy kiedy coś będzie szybciej, czy później, to znaczy lepiej, czy gorzej? Nie. Ważne jest, byśmy płynęli tam, gdzie Bóg chce, z prędkością, którą On chce, byśmy płynęli. Amen. Więc nie wyznaczaj Bogu terminów, ale patrz, co On robi i wejdź w ten nurt, wejdź w tą rzekę. On powiedział, że kiedy wprowadzi cię w tą rzekę Bożej obecności, te wody cię nie zaleją. Nie bój się zanurzyć, nie bój się zanurkować. Uwierz, wytrwaj w wierze, jak Jozue. Mnie jeden dzień, drugi, trzeci, szósty, jakkolwiek to będzie. Tylko wierz. Niech ci się stanie według wiary twojej. Ja cię błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech On odbierze chwałę w tym wszystkim, co będziesz czynił w twoim życiu. Amen. Zawieszcie swoje buty. Okej, kochani, jeszcze Terenia prosiła o chwileczkę. Chcę dać świadectwo.
Chcę dać świadectwo, dlatego że Pan po prostu mnie zachęcił do tego. Miesiąc temu byłam u lekarza i lekarz stwierdził po prostu torbiel. Wcale nie taki mały, na jajniku. Więc poszłam, zrobiłam USG. Wyszło, że pani doktor powiedziała, że mam iść od razu do szpitala. Miałam świadectwo potężne ducha, że jest wszystko w porządku. Niemniej jednak modliłam się cały czas i mówię, jeszcze pójdę do jednego lekarza zbadać. W międzyczasie na jednej z modlitw miałam taką wizję, kiedy Pan dotyka tego mojego organu i bierze ten torbiel, ściąga i ta ręka rzuciła to na krzyż. Dosłownie to było taki mocny gest na krzyż. Kiedy poszłam na ciało Jezusa, bo Biblia mówi, że Jezus wziął nam na siebie wszystkie nasze choroby. I On to wziął, doświadczyłam tego. I kiedy poszłam na kolejne badania, lekarz stwierdził, że nic nie mam. Także chwała Bogu.
Chwała Bogu. Halleluja. Halleluja. Bóg jest dobry.